Witam Państwa na kolejnym spotkaniu wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej w ramach 30. Targów Książki Historycznej. Cieszę się, że widzę młode twarze, naprawdę. Bardzo mi miło. Rozumiem, że wszyscy są pasjonatami lotnictwa szeroko rozumianego. Zauważyłem też, że to jest bardzo specyficzny chyba świat, bardzo zamknięty i trzeba mieć do tego serce. I pan doktor Grzegorz Śliżewski to serce ma. Książka Karmazynowy Błękit Nieba, działania bojowe pierwszego polskiego skrzydła myśliwskiego w 1941 roku. Wiem, że się na wagę nie ocenia książek. Prawie 1100 stron. Ja jestem pod wrażeniem, panie doktorze, ilości danych, ilości szczegółów, opisów historii, wyciągów ze wspomnień, z list przelotów, nawet jest lista zamieszczona na końcu, no, gdzieś tam na końcu książki w zasadzie, tych, którzy nie polecieli. W ogóle dlaczego pan się zdecydował na pisanie tej książki? Znaczy, w jaki sposób pan trafił na temat i stwierdził, kurczę, to trzeba opisać, to jest kapitalna historia, nikt tego nie wie, Dywizjon 303 to już wszyscy znamy, od PRL-u w zasadzie.
Dzień dobry Państwu. Znaczy, jeżeli rozmawiamy o genezie tej książki, to powiem przewrotnie, że ta geneza ma bardzo wiele lat. Bo będąc młodym chłopcem, mając 14 lat, w ręce wpadła mi taka książeczka Zefir nad kanałem Andrzeja Janczaka. To taka seria, kiedyś popularna, Żółtego Tygrysa. I to była historia 308 Dywizjonu. Wtedy dowiedziałem się, że nie było tylko 303, ale że było tych dywizjonów więcej. I wtedy, w tym 1941 roku, 308 Dywizjon był najskuteczniejszym dywizjonem polskim w przeciągu całego roku. No i tak sobie wtedy pomyślałem, a fajnie byłoby, jakby ktoś o tym napisał. No i po 44 latach okazało się, że można.
Rozumiem.
Nie 44, przesadziłem.
Dobrze, to teraz to inaczej. Dlaczego za tak zwanej komuny, czyli w okresie PRL-u, o tym nie można było pisać? Może w drugą stronę.
Z doświadczenia nie wiem, bo za mały byłem. Natomiast w zasadzie można powiedzieć, że za tych czasów to był taki, nie wiem, czy można to nazwać monopolem, ale było kilka nazwisk, które na ten temat pisały, ale to byli przede wszystkim dawni lotnicy, którzy w tych wydarzeniach brali udział, chociażby Wacław Król, Bohdan Arzt, Tadeusz Rolski. Natomiast takie opracowania stricte naukowe, to tego nie było. Zresztą ja mówię szczerze, do tej pory się spotykam. Jak mówię, że zajmuję się historią lotnictwa, to słyszę, no, wszystko wiemy o tym lotnictwie. Przecież to tam to, co się działo, to już wszyscy wiemy. Nie? Ja się pytam, co? No, Dywizjon 303. Ja mówię, no taka, 663 nad Włochami, 318 nad Włochami. Dywizjon 304, który walczył w bitwie Atlantyk. No, tych takich, już nie mówiąc o tym, że no, chociażby jak tutaj piszę o pierwszym skrzydle w 1941 roku, o polskich pilotach myśliwskich, którzy walczyli w składzie brytyjskich dywizjonów. To ja mówię, archiwaliów i tematów jest tyle, że ja wiem, że do końca życia mi wystarczy tematów, jeszcze dużo zostawię.
To cieszę i dla mnie. Czym było pierwsze polskie skrzydło myśliwskie?
Geneza w zasadzie skrzydeł to się zaczęła w czasie bitwy Anglii. To pojawiła się koncepcja, żeby...
Przepraszam, że wchodzę panu sobie. To też jest pewien bardzo określony wycinek czasowy oczywiście tutaj opisany.
Tak, bo skrzydło praktycznie działało przez całą wojnę, od 1 kwietnia 1941 roku. Natomiast no, stwierdziłem, że skoro opisy roku działań, to nie całego roku, trzech kwartałów, zajął mi ponad 1000 stron, to jakbym jeszcze następne lata zrobił, to jakby ta książka spadła z półki, no to na pewno by zabiła, tak? Także nie było...
5 tomów było podobnych, albo może no, więcej.
Ale to... Dlatego mówię, że wracając do tego, czym było skrzydło, tak w zasadzie od tego wypadałoby zacząć, żeby wytłumaczyć skąd to się w ogóle wzięło, bo wszyscy operujemy zazwyczaj dywizjonami. No to w czasie bitwy...
Jaka to jest kategoria?
Proszę?
Jeśli chodzi o jednostki, jaka to jest kategoria? Czemu to odpowiada? Plutonowi? Batalionowi?
Wie pan,
batalion to już jest sporo.
Znaczy nie, no to dywizjon... Wizją, nie wiem, to też jest, to też nie można tak zupełnie przełożyć na polskie, jakby to nazwać, na polską terminologię, bo zupełnie inaczej, no my mówimy dywizją, na przykład dywizją 303, a tak naprawdę w polskim lotnictwie przedwojennym, to tyle ile tam było samolotów, to odpowiadało eskadrze. Także to jest jak gdyby, no nie wiem, czy to często się też mówi, często jest tak, że niektórzy mówią, że właśnie mówi się, że to był dywizjon, a nie eskadry, po to, żeby pokazać, że wysiłek był tak naprawdę większy niż w rzeczywistości, ale no tak we Francji było na przykład zupełnie inaczej. Była Gouda Chasse i tam były cztery dywizjony odpowiednich jak gdyby. Także to mówię, każdy kraj miał jak gdyby swój odpowiednik. Także to też tak jeden do jednego nie można przełożyć. Znaczy ja bym się upierał, żeby wyjaśnić, co to jest to skrzydło.
Jasne. No dobrze.
No tak, bo skoro mamy temat o pierwszym skrzydle, no to w zasadzie ktoś, kto nie siedzi w tej nomenklaturze, to nie wie, o czym rozmawiamy.
No właśnie, to jest zawsze taka potrzeba przełożenia na jakieś takie kategorie policzalne.
To tak jak zacząłem. W czasie bitwy o Anglię padł pomysł, żeby działać po prostu większym zespołem dywizjonów, które ze sobą współdziałają ściśle. I wtedy powstało skrzydło, które składało się z dywizjonów Spitfire'ów i Hurricane'ów. To taki był specjalny podział, bo Spitfire'y były samolotami lepszymi. One były przeznaczone do tego, żeby zwalczać osłony, natomiast Hurricane'y do tego, żeby zwalczać bombowce. Natomiast kiedy już się samoloty spotkały, to każdy pojechał kogo mógł, kto mu się tam nawinął na celownik. I w tym skrzydle był między innymi 302 Poznański Dywizjon Myśliwski. I te doświadczenia, które zostały wtedy zdobyte, sprawiły, że zapadła decyzja, że skrzydła powstaną. I tak jest, kilka takich skrzydeł w RAF-ie powstało i one grupowało zazwyczaj trzy dywizjony, przynajmniej w 1941 roku. I to z reguły były dywizjony, które stacjonowały na tym samym lotnisku. Czyli jeżeli my mówimy, że to jest pierwsze polskie skrzydło myśliwskie, to w nomenklaturze brytyjskiej jest to Northcote Wing, ponieważ Wing, skrzydło, Northcote, lotnisko, na którym stacjonowali, czyli byli Polacy akurat, było Northcote Wing, Biggin Kilby Wing, Tangmere Wing. I także to w ten sposób to było podzielone. No i właśnie tutaj akurat się założyło, że Northcote Wing od 1 maja 1941 roku można utożsamiać z pierwszym polskim skrzydłem myśliwskim, bo pierwszy miesiąc to były dwa polskie dywizjony i angielski. I one, polskie, działały w ramach pierwszego skrzydła myśliwskiego i Northcote Wing, natomiast 601 dywizjon działał w składzie Northcote Wing. Trochę szczegółowo, ale no, książka jest szczegółowa.
Jest szczegółowa, jest bardzo szczegółowa, napisana z wszystkimi walorami naukowości, na którym przypisie Państwu pokazać, więc wszystko jest udokumentowane w tym sensie. Tutaj nie ma miejsca na interpretację. Jeszcze Pan doktor ma taką specyfikę pisania bardzo szczegółowego, ale nie nużącego.
No to cieszę się.
Skąd ta umiejętność? Bo nie jest ona bliska polskim na przykład historykom, muszę to powiedzieć.
No, może to wynika z tego, że ja nie jestem typowym historykiem. No, jakieś tytuły naukowe, jeden tytuł, magister, doktor. Natomiast generalnie to ja nie jestem w zawodzie historyka, nie pracuję w zawodzie historyka. 10 lat byłem dziennikarzem, potem byłem rzecznikiem prasowym prezydenta, teraz w ratuszu w dziale PR-u pracuję. A to tak, mam taką przypadłość, że się budzę o 5, zanim pójdę do pracy, to coś popiszę i takie coś powstaje.
No to nieźle. No dobrze. Przypomnijmy, chociaż tu podejrzewam, że sami miłośnicy to wszystko wiedzą, ale może ktoś nie wie, w jaki sposób w Wielkiej Brytanii znaleźli się polscy lotnicy.
No to trzeba by było zacząć od w zasadzie 17 września 1939 roku, kiedy zapadła decyzja, rozkaz został wydany, że lotnicy mają się ewakuować po prostu za granicę, żeby odtwarzać Wojsko Polskie u boku Francji, tak samo jak to swego czasu robili Belgowie podczas I wojny światowej, że Belgia była zajęta, natomiast wojska belgijskie u boku aliantów walczyły. I tutaj też była koncepcja. Wiadomo było, że już w momencie, kiedy Związek Sowiecki zaatakował, że w zasadzie nie ma szans, żeby to państwo się utrzymało. W związku z tym trzeba było się spróbować otworzyć armię u boku sojusznika. I takie właśnie stąd to się zaczęło. Sam, lotnicy przedzierali się zarówno przez, z personelem naziemnym, znaczy drogą lądową do Rumunii, na Węgry i do krajów nadbałtyckich. No i stamtąd próbowali przedrzeć się już do sojuszników, do Francji. Opowieści, naprawdę na dobry scenariusz filmowy, co tam się wtedy działo, jakie mieli pomysły, jak się przedzierali, to by wystarczyło spokojnie taki scenariusz. I o ile ci, którzy byli na południu, czyli Rumunia, Węgry, mieli w zasadzie dwie drogi. Jedna to była droga kolejowa. Kolejowo się próbowali przedostać do Francji. Wtedy, mimo że Włochy były sojusznikiem Niemiec, to nawet bilety kredytowe Polakom dawali, jak były jakieś większe zespoły. Do tego, kiedy okazało się, że no, potrzebne jest zbyt dużo wiz po prostu, żeby załatwić, żeby ci lotnicy mogli się do Francji dostać, no, papierkowa robota, żeby to usprawnić, wynajmowano statki, które wpływały na Morzu tym Czarnym do rumuńskiego portu. Tam się lotnicy zapakowali, zresztą nie tylko lotnicy, i bezpośrednio przez Bejut albo przez Maltę dopływali do Marsylii. Tam się rozładowywali i tam w ten sposób można było tworzyć. Powstawały różne stacje zborne, gdzie tych lotników umieszczano. W końcu w grudniu 1939 roku powstała w Lyonie Centrum Wyszkolenia Lotnictwa i tam praktycznie się większość skupiła lotników. Gorzej mieli ci, którzy przelecieli, przedostali się na Litwę, na Łotwę, do Estonii. Stamtąd było ciężko się przedostać do Skandynawii. Naciski Związku Sowieckiego były duże. No i tam nie wszyscy, o ile ci z Węgier czy z Rumunii, w większości przypadków się dostali, udało im się dostać do Francji, to tam no, trochę z nich trafiło na listy katyńskie chociażby później.
Warto pamiętać, że wtedy chociażby Finlandia była w stanie wojny ze Związkiem Sowieckim. Krajem pożądanym głównie była Szwecja, bo była krajem wtedy neutralnym, przez który najłatwiej było się wydostać. Po prostu najłatwiej się było wydostać. Ile trwa przeszkolenie pilota, który siada na samolot? W ogóle przepraszam, to zacznę od innego pytania. Na jakich samolotach głównie latali polscy lotnicy w Wielkiej Brytanii?
Znaczy mówimy o tych lotnikach z pierwszego
skrzydła, tak.
Generalnie jest tak, że no to były dwa typy samolotów, to były Hurricane i Spitfire'y, z tym, że tak naprawdę na Hurricane'ach latał 306 Dywizjon, 303, który był drugim z dywizjonów, który już latał na Spitfire'ach. W momencie, kiedy zaczęły dołączać kolejne dywizjony, to wszystkie już były na Spitfire'ach. W pewnym momencie 306 też przesłuchali się na Hurricane'y. Przepraszam, z Hurricane'ów na Spitfire'y. Także to Spitfire'y wersja druga, ewentualnie piąta.
Czym się różni od siebie?
Ja nie jestem techniczny, jeżeli chodzi o samoloty, mnie ludzie interesują. Piątka była lepsza.
To przechodząc do ludzi, ile trwa przeszkolenie? No, wiadomo, że pilot potrafi obsłużyć, to jest kwestia czasu, każdy samolot, ale jednak pewne techniczne przeszkolenie jest konieczne.
No to nie, popatrzmy chociażby na absolwenta Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. To tam nauka pod koniec II Rzeczypospolitej trwała 3 lata. Z tym, że to było oczywiście nie tylko sam pilotaż, ale to i przeszkolenie ogólnowojskowe, no, powstanie typowego oficera, czyli ze wszystkimi swoimi umiejętnościami, które musiał posiadać. No i do tego oczywiście przeszkolenie w nawigacji, w innych...
A w samej Wielkiej Brytanii, jak już to do Wielkiej Brytanii, no to dostają sprzęt, który nie jest im bliski, na którym nie latali wcześniej.
No to nawet nie latali, to mało powiedziane, bo to w związku z tym, że to była Wielka Brytania, tam jest ruch lewostronny, mamy prawostronny, no to tam manetka gazu w drugą stronę, wszystko się liczyło w calach, nie w metrach, tylko w milach, nie w kilometrach, galony nie. To po prostu to trzeba było to najpierw ogarnąć, żeby w ogóle wsiąść za stery samolotu, bo to jest coś, co no bez tego to człowiek nie wie, na jakiej wysokości leci i nie wie, jaki ma zasięg samolotu. Także jak gdyby to trzeba było najpierw, tak mówiąc kolokwialnie, ogarnąć. i dopiero potem można było praktycznie siadać za sterami samolotów, a to też zależy o jakich lotnikach mówimy, czy takich, którzy przyszli z Polski i już mieli to przeszkolenie jak gdyby na takim poziomie, że praktycznie tylko zapozna się ze sprzętem brytyjskim, czy takich, którzy się szkolił od samego początku. Takich, których w momencie, kiedy zaczęło brakować już lotników w dywizjonach, no to został ogłoszony zaciąg do lotnictwa, zgłaszali się ludzie z piechoty chociażby, no i ich trzeba było od początku wyszkolić. No to tutaj oczywiście cezury czasowe są zupełnie inne. Tutaj, jeżeli mówimy o 1941 roku, to byli głównie lotnicy, którzy mieli doświadczenie zdobyte podczas II Rzeczypospolitej. Zarówno oficerowie, jak i podoficerowie, plus do tego rezerwiści. No to tak naprawdę to wyglądało to w ten sposób, że kiedy zapadła decyzja o tym, że lotnik ma być, no jest jak gdyby wyznaczony do tego, żeby przeszedł szkolenie odpowiednie, no to trafiał do OTU, czyli takiego jednostki wyszkolenia bojowego. Tam to trwało z reguły z miesiąc, półtora maksymalnie i od razu był wysyłany do jednostki.
To, co robi jeszcze gigantyczne wrażenie, jeśli chodzi o pana książkę, to jest ilość, zasób materiału archiwalnego. Często historycy borykają się, jeśli chodzi o dostępność właśnie do materiału archiwalnego, niemożność zrobienia pełnej kwerendy, bo jakieś materiały są wybrakowane, zaginęły, zniknęły, zostały spalone, nie zawsze w wyniku pożogi wojennej. A tutaj jest bardzo obfity materiał archiwalny. Skąd głównie pan czerpał ten materiał?
No generalnie to są archiwa angielskie. W Polsce praktycznie na ten temat niewiele jest. No i to jest zarówno czy to Instytut Sikorskiego, czy The National Archives w Kew, Imperial War Museum. Także to jak gdyby w tych sferach się obraca. Tam trochę dokumentów zostało. Na szczęście, kiedy były brakowane, to w większości przypadków jak gdyby jedne nachodzą na drugie. W związku z tym nie ma jakiejś takiej większej przerwy, która tworzy jakąś dziurę, której nie można w jakiś sposób odtworzyć. Są takie momenty, ale jest ich naprawdę bardzo mało.
Ile generalnie oficerów służyło w pierwszym polskim skrzydle myśliwskim?
Znaczy to byli nie tylko oficerowie. Pilotami byli oficerowie, podoficerowie.
Pilotów powinien użyć słowa. Pilotów. To prawda, przepraszam. To jest.
No bo tam jeszcze był personel naziemny, o którym się... Może najprościej, nie zawężając się na do tego 1941 roku. W polskich siłach powietrznych na zachodzie, w Wielkiej Brytanii było 14 tysięcy lotników. To już samo w sobie jest dużą liczbą. Natomiast, ja przyznam się szczerze, że teraz nie pamiętam, około 200 chyba ich było. Tak się przewinęło przez tę dywizję, tak? Umknął mi teraz głowy. Tam, jeżeli ktoś jest zainteresowany, może zajrzeć, tam są życiorysy wszystkich.
Wszystko jest.
Życiorysy tak. Wszystkich lotników, także...
W tej książce jest wszystko. No dobrze, a taka klasyczna misja pilota w warunkach wojennych, jak wygląda? Jak wyglądała na tym konkretnym przypadku?
No to były różne rodzaje zadań, tak? Na początku działania skrzydła ograniczały się do ochrony Wielkiej Brytanii, do lotów nad kanałem La Manche, do...
To zresztą pan podzielił na rozdział.
Do jak gdyby osłony tego, co się tam dzieje. Natomiast sporadycznie wyprawiano się nad Francję, ale to generalnie były jakieś loty, w których atakowano cele naziemne. Natomiast jeżeli chodzi o już samą ofensywę, która się zaczęła w czerwcu 1941 roku, no to można w zasadzie podzielić na trzy takie podstawowe zadania, czyli osłona bombowców, atakowanie celów naziemnych i wymiatanie, czyli po prostu loty nad kontynent, żeby spotkać myśliwce nieprzyjaciela, zanim one zaatakują bombowce, które są na przykład z tyłu. Także to albo po prostu zwykły lot nad Francję, żeby spotkać nieprzyjaciela, bo generalnie głównym zadaniem tych lotów takich, czy to nawet jako osłona bombowców była, to tych bombowców zazwyczaj było 6, 12, 24 to góra, a wokół siebie miały ponad 100 myśliwców. I generalna zasada była taka, że to się nazywały operacje Circus. To zasada była taka, że chodziło o to, żeby zniszczyć jak najwięcej samolotów Luftwaffe w powietrzu. co nie do końca się udawało, bo jeżeli mówimy o tym, że to się ta ofensywa brytyjska to nazywa się non-stop offensive, to Niemcy nazywali to nonsense offensive. I to wynikało z tego, że po prostu RAF ponosił naprawdę duże straty wtedy. Bo to wystarczy sobie popatrzeć, jak wygląda sytuacja, kiedy spotykają się nad Francją Niemcy i sojusznicy. To w momencie, kiedy zostaje zestrzelony samolot niemiecki i pilot ma szczęście, to się uratuje ze spadochronem, wraca do jednostki i walczy dalej. Z brytyjskiej, jeżeli masz szczęście, się uratuje na spadochronie, to dostaje się do niewoli. To już jest bezpowrotna strata. I te straty były na tyle były duże, z tym, że ich oczywiście nie ujawniano, chociaż Enigma była i było wiadomo, jak one wyglądają. Dowództwo RAF wychodziło z prostego założenia, no nie chcę załamać morale. Jeżeli dywizją leci nad Francję, nie wraca trzech pilotów brytyjskich, ale mówią, że zestrzeli 12 samolotów, to wygląda fajnie. Natomiast kiedy z Enigmy przychodzi informacja, że no tych trzech to zginęło, a Niemcy stracili jeden samolot, to zupełnie inaczej wygląda.
Czym było krwawe lato? Czyli okres między czerwcem a wrześniem 1941 roku.
No to po prostu takie intensywne działania nad Francją, które no miały właśnie doprowadzić do tego, żeby zniszczyć, żeby zyskać po prostu, zdobyć panowanie w powietrzu. RAF wykorzystał sytuację, że lotnictwo niemieckie przemieściło się w zasadzie na wschód, w związku z tym tych jednostek było mniej i dlatego mogli, tak w cudzysłowie mówiąc, podnieść głowę i ruszyć do przodu. I dlatego zaczęły się te loty ofensywne i jeżeli się mówi, akurat zaczęły się w czerwcu 1941 roku i większość osób, które się tym tematem w jakiś sposób interesuje, to mówi, no to właśnie jak Niemcy zaatakowali Związek Sowiecki, to wtedy to się zaczęło. Nie, to się zaczęło wcześniej, z tydzień wcześniej, także to nie było, nie można powiedzieć, że to jest ze sobą bezpośrednio powiązane. Ale to tak, to wtedy pogoda była jeszcze odpowiednia, sprzyjała lotom nad kontynent, w związku z tym zdarzały się 2-3 loty dziennie i praktycznie w większości z nich można było spotkać nieprzyjaciela i to z jednej strony stres, z drugiej strony wyzwanie, z trzeciej strony no po prostu śmierć zaglądająca w oczy.
Są tak zwane, to się nazywa dzienniki lotów, dobrze pana cytuję. Mhm. Czyli co się musi, tak brzydko mówiąc, zadziać biurokratycznie, żeby mógł samolot z taką misją, co się musiało zadziać, żeby samolot z taką misją bojową mógł wylecieć?
Musiał przyjść rozkaz. Nie no, generalnie jest tak, że dowództwo RAF planowało w jakiś sposób ma... Planował operacje, chociażby jak były cirkusy, to jaki obiekt należy zaatakować, zbombardować, jakim celem te bombowce miały obrać. No i do tego dobierano osłonę myśliwską i na podstawie tych rozkazów przychodziły rozkazy do poszczególnych jednostek i one po prostu wiedziały, miały ogólny zarys, co należy zrobić. Były specjalne rozkazy, które jak gdyby minutowo pokazywały, gdzie kto w danym momencie ma się znaleźć. Ale to było normalne, bo to, że tak powiem, my mówimy tutaj o lotnictwie myśliwskim, ale duży ciężar wtedy na siebie brało lotnictwo bombowe też i to głównie były operacje nocne i tam naprawdę, tam to dopiero straty ponoszono. Z tym, że ja nie czuję się kompetentny, żeby się autorytatywnie wypowiadać na temat lotnictwa bombowego. Znam kilka osób, które mogłyby to zrobić. Natomiast no, sam fakt, że niektóre dywizjony w pewnym momencie planowano rozwiązać, bo były takie duże straty. I tylko dlatego, że był podpisany układ Majski-Sikorski i lotnicy Związku Sowieckiego po prostu dotarli do Wielkiej Brytanii, to te stany dywizjonów odtworzono.
Czy można powiedzieć, że to nie będzie daleko idące użycie zbyt dużych słów, czy nawet posądzenie o megalomanię, że to na polskich lotnikach w dużym stopniu opierało się zwycięstwo, jeśli chodzi o bitwę o Anglię?
No to jest tak, że zależy jak na to spojrzeć, bo z jednej strony można powiedzieć w zasadzie, no fakt najskuteczniejszy dywizjon 303, fakt dywizjon 302, fakt polscy piloci, którzy służyli w jednostkach brytyjskich, to wszystko po prostu było jedną z cegieł, która doprowadziła do tego, że ta bitwa Anglii została wygrana. Konia z rzędem, kto potrafi wziąć fusy, wywróżyć, czy to było decydujące, czy nie. Na pewno, kiedy prześledzi się, jak działali polscy lotnicy w czasie bitwy o Anglię, to można powiedzieć, że byli skuteczni i że no, trochę krwi napsuli i przez to Niemcy też musieli zrezygnować z tej kampanii w 1940 roku i w zasadzie do akcji wrócili w 1941. Także na pewno cegiełka, i to nie była mała cegiełka, polscy lotnicy, jeżeli chodzi o bitwę o Wielką Brytanię, dołożyli. Natomiast no, nikt w tej chwili nie jest w stanie powiedzieć, czy to była cegła, która przeważyła ten mur, który runął, czy to była cegła, która po prostu była na tyle mocno osadzona w tym murze, że Niemcy się o nią rozbili. To jest wróżenie z fusów naprawdę w tej chwili. Po tylu latach ja zawsze mówię, że nam jest bardzo wygodnie osądzać, oceniać, czy ktoś coś zestrzelił, jak zestrzelił, analizować. Ci ludzie tego komfortu nie mieli. Oni siedzieli w ciasnych kabinach, byli przypięci pasami. Sytuacja zmieniała się w mgnieniu oka, w ułamkach sekund. Wystarczy sobie wyobrazić dwa samoloty, które leczą naprzeciwko z siebie prędkością, nie wiem, 500 km na godzinę. I jeszcze robią manewry, żeby jeden drugiemu wejść na ogon i uważać, żeby ktoś inny nie wszedł. I w tym momencie naprawdę to jest taki kołowrót, że człowiek no, nie jest w stanie wszystkiego po prostu ogarnąć. Ludzie, którzy w tej chwili rozłożeni przed komputerami mówią, no ale przecież mógł zaobserwować, nie zaobserwował, jak ten samolot spadł na ziemię. No jakby on patrzył, to by go zestrzelili od razu, tak? No bo nie wykonywał manewrów i takiego się pierwszego na cel brało. Także to...
Warto pamiętać, że wtedy nie było tak zaawansowanej elektroniki jak dzisiaj. No, inaczej się...
Tam jak były kamery, to było dobrze. A to też jest tak, że jak kamery były zsynchronizowane z karabinami maszynowymi, jak pilot przestał strzelać, to kamery przestały kręcić. I jak przestał strzelać, a za nie wiem, 2 sekundy samolot wybuchł, to już tego nie było nakręconego.
A no właśnie. Ja rozumiem, że cała ta dokumentacja, do której pan dotarł podczas swoich zagranicznych kwerend, to jest wynik tego, że no w jakiś sposób, jak były rozwiązywane polskie siły zbrojne, to wszystko zostało w Wielkiej Brytanii. W zasadzie Wielka Brytania nigdy nie chciała też tej dokumentacji wydać. Ale no, za to chętnie wydała polskim komunistom część złota, potrącając sobie między innymi za szkolenie i wyposażenie pilotów RAF. Co się działo generalnie? Czy śledził pan losy tych pilotów z okresu także powojennego?
Siłą rzeczy tak. Może nie na takim stopniu szczegółowości. No ale generalnie to było tak, że wojna się skończyła i no, ci ludzie stawali przed dylematami, czy wracać do domu, bo tam czeka rodzina, czy też po prostu zostać tam, gdzie spędzili ostatnie kilka lat i w sumie było im dobrze. Czy też wybierając poniewierkę, nie wiem, w Kanadzie, w Argentynie, w Australii, w Nowej Zelandii. To były dylematy, których ja w życiu nie chciałem przeżyć. I losy później tych lotników też pokazują, że to nie było... Kanada to nie jest kraj pachnący żywicą, tylko ciężkiej pracy chociażby.
No, naczelny wódz, który wylądował, generał Kazimierz Soskowski, 20 lat miał takiego przymusowego aresztu domowego w zasadzie. Pewnej formy internowania, żeby nie był aktywnie politycznie na przykład.
No ale to też, nie wiem, pierwszy dowódca 302 dywizji, no po wojnie był piekarzem. I to nie w piekarzem taki, że miał swoją firmę, tylko w hotelu piekarzem. I takich historii było dużo, ale były też historie zupełnie inne. Jest chociażby, no, akurat nie Bitwa Anglii, nie 41 rok, tylko późniejszy pilot, Werner Kirchner, to był człowiek, który brał w projekcie Apollo udział. I to tak kosmonauci szanowali to, co on przygotowywał. No, oczywiście nie leciał, tylko był inżynierem. I takich przykładów, jak gdyby z jednej strony barykady, że to było ciężkie życie, jest dużo. Z drugiej strony, że niektórym się udało, ale byli też ci, którzy wrócili do kraju. I tu różnie z nimi było. Generalnie wyglądało to tak, że była specjalna akcja o kryptonimie Mewa, gdzie byli rozpracowywani polscy lotnicy. I Ja mówię szczerze, ja starałem się, ja zagłębiłem się w tą dokumentację, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że się z tego wycofuję, że wolę się zająć to, co się działo w czasie wojny. Bo...
Aż tak przygnębiające?
Znaczy przygnębiające to nie, to jest z jednej strony pewne autorytety mi się połamały, bo zupełnie inaczej sobie wyobrażałem, jak wiadomo, jak człowiek, nie wiem, zajmuje się jakimś tematem, przynajmniej jak jest, nie wiem, początek młody, to spiżowi, bohaterowie i tak dalej, nagle się okazało, że z tego spiżu to nic nie zostało. Pokazanie też, że ludzie, którzy wrócili tutaj, już nigdy za strefami samolotów nie usiedli, bo im zabroniono. Że praktycznie były tylko, jeżeli chcieli się związać z lotnictwem, to były już po 56 roku, było tylko kilka odskoczni. Jedni się związali z Ludowym Wojskiem Polskim, inni działali w aeroklubach, ale gro było zatrudnionych w locie i w lotnictwie sanitarnym. I to w zasadzie były takie podstawowe grupy, gdzie oni jeszcze coś mogli z lotnictwem mieć wspólnego. Ale kończyło się często tak, że zostawali księgowymi, że zostawali, no już pomijając już ten czas do 56 roku, gdzie tam po prostu imali się jakiejkolwiek pracy, żeby przeżyć, magazynierami byli, no to można było dużo wymieniać. Wielu też swoje w więzieniach odsiedziało, kilku kar śmierci. Także mówię, to tutaj, jeżeli chodzi o ten powrót do Polski, to niekoniecznie był udany.
Bardzo ważnym walorem książki, proszę Państwa, i dla mnie, jest przede wszystkim, poza oczywiście głównym tekstem, to, co udało się Panu ustalić, czyli całą listę załączników związanych chociażby z otworzeniem całej listy osób, które z pierwszym skrzydłem były związane.
No to jak mówiłem, interesują mnie ludzie, także no tych ludzi musiałem pokazać. I to jakby podstawa.
To wiadomo, jest ilość biogramów, znaczy jest cała lista, są biogramy, są fotografie tam, gdzie jest to możliwe.
Znaczy no ja cieszę się z tego, że do wszystkich tych pilotów, którzy brali udział w lotach, udało mi się znaleźć fotografię, jest dopasowana. Już gorzej było z tymi, którzy zostali przydzieleni, a z jakichś powodów tych lotów nie wykonywali. No, prozaiczne. 316 został przydzielony w grudniu, w związku z tym wykonano tam wtedy tylko kilka lotów. Nie wszyscy, którzy wtedy byli w składzie, akurat na te loty w 41 się, mówiąc kolokwialnie, załapali. Natomiast w 42 już normalnie byli, ale no w tej chwili po prostu w tą kategorię się można ich zaliczyć. Czy nie wiem, lotnik, którego ściągnięto z dywizjonu angielskiego, on po prostu wykonał tam jeden lot w czasie, którego silnik nawalił mu w samolocie, wodował, wydał, zdrowie mu tam zaczęło szwankować, przerzucili go do polskiego dywizjonu, ale tam, że tak powiem, nie pozwolili już latać. Tak? Formalnie był w tym dywizjonie, natomiast zdrowie nie pozwoliło mu na to, żeby latał. I takich właśnie ludzi też starałem się wyłuskać, żeby pokazać, że ci lotnicy, ci piloci, którzy tam walczyli, to oprócz nich jeszcze było kilku innych, którzy, no nie wiem, czy można powiedzieć, że nie mieli szczęścia, to jest kwestia jak gdyby podejścia. Znaczy akurat ci ludzie, to, którzy walczyli w tym pierwszym skrzydle, to oni, tak przynajmniej ze wspomnień wynika, to oni po prostu chcieli to robić. To nie było tak, że ktoś ich do tego przymuszał. Także no, można powiedzieć, że w zasadzie ci, którzy nie latali, to nie mieli tego szczęścia.
Jeszcze jedną rzecz mi Pan uświadomił, jak wziąłem Pana książkę do dłoni, że historia jest przede wszystkim zależna od badacza. Znaczy historią się staje dopiero ten zestaw faktów w momencie, kiedy ona wpada w czyjeś ręce. Nie mówię, że Pan poddaje tę historię interpretacji, ale oczywiście nadaje jej Pan narrację, pewien bieg, to po pierwsze. Po drugie, że trzeba mieć do tego serce. A po trzecie, że nie da się powiedzieć, że coś zostało raz, a dobrze opisane i koniec.
Tak jak powiedziałem wcześniej, ja się zawsze uśmiecham pod nosem, jak ktoś mówi, że o historii polskiego lotnictwa już wszystko powiedziano. To pewne rzeczy na różne sposoby można przedstawiać. Znaczy ja staram się zawsze bardziej, im mniej interpretacji, tym lepiej. Chociaż czasami Tutaj musiałem się pokusić o jakieś interpretowanie, bo czasami po prostu krew zalewała, mówiąc kolokwialnie, jak czytam angielskie książki, gdzie wmawiano, że tak naprawdę samoloty, które Polacy zgłaszali, to niemożliwe, żeby zostały zestrzelone, bo wtedy, nie wiem, kto inny tam operował. Natomiast wystarczy dokładnie przeanalizować dokumenty. I wychodzi, że tak naprawdę to ci Anglicy ich nie przerobili, mówiąc w cudzysłowie. I to, co piszą, jest niezgodne z prawdą. Natomiast generalnie staram się jak najmniej interpretacji. Chodzi o to, żeby pokazać, jaki ten wysiłek był. Nie chodzi o to, że jakie ja mam wyobrażenie, tylko jak naprawdę było. Takie jak gdyby motto mi zawsze przyświeca, że opowiadaczy jest wielu, natomiast takich, którzy pokazują prawdziwą historię, to takich należy cenić. Ja z takim założenia wychodzę.
Panie doktorze, jeszcze raz z pełnym podziwem i szacunkiem dla wysiłku i pana pracy. Bardzo dziękuję za możliwość rozmowy.
Ja dziękuję za zaproszenie.
Cieszę się, że państwo byli z nami. Cieszę się, że też tyle młodych twarzy zobaczyłem. Przy całym szacunku dla wieku każdej osoby, która jest z nami, ale szczególnie mnie to cieszy, że tyle młodych twarzy. Bardzo dziękuję, pan doktor Grzegorz Śliżewski.
Ja bardzo chciałem podziękować wszystkim, że znaleźli tą chwilę czasu i poświęcili, żeby posłuchać o historii polskiego lotnictwa. I no, mam nadzieję, że to chociaż trochę jakieś iskierka się zapaliła i że kiedyś to ognisko się rozpali bardziej.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.